judaizmu jako religii, ten odłam zmieniło w ruch społeczny, w sposób życia, w drogę życia. Inaczej, bez Ducha Świętego w naszym osobistym życiu pozostalibyśmy ludźmi wyznającymi jakąś religię, taką czy inną. Bez Ducha Świętego również chrześcijaństwo pozostałoby w kręgu religii, lepszej, gorszej, ale byłoby religią wśród religii. To właśnie Duch Święty, obecny w życiu ludzi, sprawia, że oni stają się inni. Słuchajcie, w Starym Testamencie, na długo przed wylaniem Ducha Świętego, znajdujemy taki fragment, który ja bardzo lubię. Odnosi się do Saula. Nie było jeszcze wówczas czegoś, co rozumiemy z dziejów Kościoła jako wylanie Ducha Świętego, ale Bóg zapowiedział przez proroka Samuela, że Duch Święty zstąpi na Saula, tego pierwszego króla izraelskiego. I powiedział mu coś, co jeszcze ja pamiętam ze starego przekładu Biblii. Stąpi na cię Duch Święty i zamienisz się w inszego człowieka. To jest przeżycie, które odmienia człowieka. Zesłaniem Ducha Świętego łączy się chrzest w Duchu Świętym, albo inaczej zanurzenie w Duchu Świętym. I to jest chyba najbardziej istotne. To jest to, co sprawia, że chcemy otrzymać Ducha Świętego. Chcemy być ochrzczeni w Duchu Świętym. Chcemy być napełnieni Duchem Świętym. Mówię te wszystkie słowa, ponieważ przyniosłem tutaj ze sobą studia biblijne, które gdzieś po drodze napisałem i które w niektórych naszych grupach domowych są używane, bo temat Ducha Świętego i darów Ducha Świętego jest w K5N tematem dosyć często poruszanym. I tutaj w tych materiałach też zawarłem wszystkie synonimy, wszystko co łączy się z Duchem Świętym, z chrzem w Duchu Świętym czy z napełnieniem. Nie odbiłem tego dla wszystkich, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to przyniosłem 5 sztuk każdego, poza tymi artykułami, które przyniosłem jako jeden egzemplarz, dlatego że są dostępne w internecie, ale jeżeli ktoś nie ma dostępu albo chce wersji papierowej, to dzisiaj ma taką okazję, więc to ze sobą też przyniosłem. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się wydarzeniu, które miało miejsce na początku istnienia Kościoła, właśnie temu zesłaniu Ducha Świętego. Tę pierwszą część opisującą wydarzenie przeczytaliśmy już przed modlitwą. Ale potem drugi rozdział Dziejów Apostolskich idzie dalej i przytacza kazanie apostoła Piotra. Wspaniałe kazanie, które chciałbym przeczytać, bo jest krótkie. Krótsze niż to, które ja dzisiaj tutaj serwuję. Na podstawie tego kazania chciałbym też nawiązać do pewnych bardzo ważnych rzeczy. Otóż Piotr, gdy Duch Święty zstąpił na całą grupę naśladowców Jezusa, wstał wraz z 11, podniósł swój głos i wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co mam wam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom, ci ludzie nie są pijani. Jest dopiero 9 rano. Tu chodzi o to, co zapowiedział prorok Joel. A oto, co powiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, mówi Pan, wyleję z mego ducha na wszystkich bez wyjątku. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież będzie przeżywać widzenia, a starcom dane będą sny. W tych dniach wyleję z mego ducha nawet na moich niewolników i niewolnice. Będą prorokować. Dokonam cudów na niebie w górze oraz znaków na ziemi, na dole. Będzie krew i ogień, będą kłęby dymu, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Wówczas każdy, kto wezwie na ratunek imienia Pana, będzie zbawiony. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został on wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście go. Bóg jednak wzbudził go z martwych. Zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby był on przez nią trzymany. Dawid bowiem tak mówi o nim. Miałem Pana zawsze przed sobą. On jest obecny po mej prawej stronie, aby mną nic nie zachwiało. Dlatego moje serce doznało radości. Rozweselił się mój język. Moje ciało trwać będzie w nadziei, bo nie zostawisz mojej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty został dotknięty skażeniem. Oznajmiłeś mi drogi życia. Napełnisz mnie radością przed swoim obliczem. Drodzy bracia, mogę śmiało powiedzieć, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany, a jego grób jest wśród nas do dnia dzisiejszego. Był on jednak prorokiem. Jako taki wiedział o tym, że jeden z jego potomków zasiądzie na jego tronie. Bóg mu to potwierdził przysięgą. Dlatego w swoich słowach odniósł się do zmartwychwstania Chrystusa, które uprzednio zobaczył. Powiedział, że Chrystus nie pozostanie w świecie zmarłych, ani jego ciało nie dozna rozkładu. I to właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Został on następnie wyniesiony do nieba. Tam zajął miejsce po prawej stronie Boga. Otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie. Bo to nie Dawid wstąpił do nieba, a jednak sam mówi: Pan powiedział mojemu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek dla Twoich stóp. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz czynić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr. I niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów. A otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich nienależących do was, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg, powoła. Ten ostatni fragment, te ostatnie wiersze, 38 i 39, są bardzo ważne. Dlatego, że mówią one niezbicie, że każdy, kogo Bóg powołuje, ma przywilej stania się mieszkaniem Ducha Świętego. Nie dzieje się to jednak automatycznie. Posłużę się przykładem. Chyba każdy z was był u dentysty, chociaż raz w życiu. Chyba nie ma człowieka, któremu by dentysta w jakikolwiek sposób pomógł. jeśli ten człowiek nigdy nie otworzył przed nim ust. Wprawdzie u dentysty nikt sobie w zębach nie grzebie. Podejrzewam, że macie wystarczające doświadczenie, żeby przyznać, że jeszcze nikt, nawet sam dentysta, nie założył sobie sam plomby. Chyba że jest gdzieś taki zdolny. Ale zwykle nawet dentysta chodzi do dentysty, kiedy potrzebuje. I wprawdzie wszelkie udogodnienia dla naszej jamy ustnej robione są przez kogoś, kto nad nami stoi, to jednak gdybyśmy się zaparli i ust my nie otworzyli, to też nic by nam wizyta u dentysty nie pomogła. Zgoda? Myślę, że w podobny sposób jest z Duchem Świętym w naszym życiu. On działa w nas, gdy z naszej strony jest jakaś otwartość. Oczywiście ta otwartość nie oznacza, że to my rządzimy Duchem Świętym. Nie. On wszystko, co czyni dla nas, czyni z łaski. Jednak ta otwartość pozwala Jemu coś w naszym życiu uczynić. Stąd w dniu Pięćdziesiątnicy tego szumu z nieba nie zrobili ludzie. To nie były generatory dźwięku. To nie był ich geniusz. To przyszło z zewnątrz. To przyszło z nieba. Ale jednak przyszło na grupę ludzi, którzy przez 3 lata naśladowali tego Chrystusa, to znaczy tego wyznaczonego przez Boga odkupiciela, zbawcę, przedstawiciela Boga. Tego, którego On posłał. Oni zaufali. Szli za Nim. Oczekiwali spełnienia się obietnicy. I właśnie Pięćdziesiątnica była tym dniem spełnienia się obietnicy. Mówię o tym, ponieważ to zaproszenie, opamiętajcie się, powiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ta obietnica odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich nienależących do was, ilu ich tylko Pan nasz Bóg powoła. Zaraz po tym mamy w naszych konspektach fragment. Jeśli więc wy, którzy źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Oczywiście, gdy czytaliśmy ten fragment historii o zesłaniu Ducha Świętego, widzimy tam, że wiele się dzieje poza udziałem apostołów. To przychodzi z zewnątrz. I słuchajcie, w ogóle w życiu z Bogiem to Jego przychodzenie z zewnątrz jest najpiękniejsze, najfajniejsze. Dlatego, że nie rodzi w nas jakiegoś poczucia, że my się jakoś wysilamy. Człowiek po prostu czuje, że gdzieś wieje ten wiatr w jego żagle i bez jego starań. Niemniej pytanie moje brzmi, czy zależy ci na tym, by Duch Święty był częścią twojego życia? Czy modlisz się o to? W dziejach apostolskich dużo dzieje się właśnie jakby tak z góry, z zewnątrz. Nie widać tam szczególnie, żeby uczniowie zebrali się i w jakiś sposób generowali to, co się stało. Prawdopodobnie nigdy nie wiedzieli wcześniej, nigdy nie mówili wcześniej językami. To było doświadczenie, które na nich jakby spadło. Być może ich samych zaskoczyło. Zaskoczyło tych, którzy słuchali. Ale jednak my możemy dziś zadać sobie to pytanie. Czy modlisz się o Ducha Świętego, by był obecny w twoim życiu? Już kilka, powiedziałbym, tygodni po Pięćdziesiątnicy gdy zaczęły się trudności, uczniowie przyszli do Boga i prosili Go, by się ich dotknął, by im pomógł w obliczu prześladowań. Jeżeli dziś przyjdziesz do Boga z tą prośbą, aby On dał Ci swego Ducha Świętego, to On spełni tę prośbę. Skąd możemy mieć pewność, że On ją spełni? Stąd, że modlitwa o Ducha Świętego nie jest inicjatywą człowieka. To jest odpowiedź przede wszystkim na modlitwę Jezusa. Możemy być pewni, że to, o co Jezus się modlił, z całą pewnością było poparte dobrą znajomością woli Boga. Jezus z całą pewnością nie modlił się wbrew woli Bożej. A właśnie On modlił się o Ducha Świętego dla nas. Tu mamy tę modlitwę przytoczoną. Ja natomiast będę prosił Ojca i On da wam innego opiekuna, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, ponieważ trwa przy was i będzie w was. To było jeszcze w tym czasie, kiedy uczniowie nawet nie przeżyli chrztu w Duchu Świętym, ale wiedzieli, kim On jest. W mocy tego Ducha też poszli w podróż misyjną. Niemniej był przy nich, ale Pięćdziesiątnica była tym momentem, kiedy zamieszkał w nich. Jezus obiecał modlić się o Ducha Świętego. Bóg tę prośbę spełnił. Więc jeśli my dziś, zgodnie z tym, co przed chwilą przeczytałem z Ewangelii Łukasza, 11 rozdziału, 13 wiersz, jeśli my przychodzimy do Boga z prośbą, by dał nam Ducha Świętego, to muszę powiedzieć, że ja nie widzę możliwości, jak przede wszystkim ta modlitwa Jezusa nie miałaby być spełniona w Twoim życiu. Na pewno będzie spełniona. Jakie są znaki obecności Ducha Świętego w Twoim życiu? Myślę, że można zwrócić uwagę na trzy istotne rzeczy. Można oczywiście wskazać tego więcej, rozbić na różne punkty. Zresztą chciałbym zrobić tutaj małą dygresję. Mianowicie, nie rzecz w tym, abyśmy sprawy Ducha dobrze rozumieli. Rzecz również w tym, żebyśmy to, co zrozumiemy, przeżyli w sposób osobisty. Znowu użyję przykładu. Nie rzecz w tym, żebyśmy dobrze książkę kucharską znali. Rzecz w tym, żeby ona nam służyła do robienia posiłków. Nikt się znajomością książki kucharskiej nie najadł. Ale jeśli ktoś stosuje to, co tam jest napisane, to nie uważa, bo może czasem okazać się zbyt wielki. Podobnie jest z Biblią. Biblia nie została nam dana tylko po to, byśmy definiowali i przedefiniowywali zawarte w niej treści, układali je w sposób systematyczny, definiowali różne dogmaty. To jest ważne. Bo warto wiedzieć, w co się wierzy. I powiedziałbym, jeżeli ktoś gotuje zupę pomidorową, to nie wyjdzie mu rosół. Więc myślę, że teoria albo teologia w tym przypadku jest bardzo ważna. Niemniej, nie może ona nie iść, pozostać odrębna od naszego przeżycia. To, co czytamy w Biblii i tak jak czytamy, i w tym zakresie, w jakim jest to wyraźne, my możemy oczekiwać, że Bóg to w naszym życiu spełni. Więc w jaki sposób Duch Święty daje znać o sobie w naszym życiu? Otóż ja bym powiedział tak, jeżeli On w odpowiedzi na Twoją modlitwę wejdzie w Twoje życie, to mogę powiedzieć to, co wszyscy, którzy to przeżyli, a są na tej sali, wiedzą. Jeżeli On wejdzie, to się wie. Po prostu się wie. Bo Duch Święty nie jest czymś niezdefiniowanym. Nie jest to tylko jakiś wynik działania jakiegoś matematycznego. To jest sprawa przeżycia. Jeżeli on wejdzie w twoje życie, będziesz o tym wiedział. Apostoł Paweł szczególnie zwrócił uwagę na to, że jeśli Duch Święty wejdzie w człowieka, to dzieje się coś takiego, że ten człowiek nabywa nagle świadomości, że jest dzieckiem Boga, stał się dzieckiem Boga. Świadomości, która na niego spadła w sposób jakby spontaniczny. Ja bym powiedział, jakby z zewnątrz. I znów użyję przykładu. Jeżeli ktoś zaserwuje ci herbatę albo kawę, jak za chwilkę po zakończonym naszym rozważaniu wszyscy będziemy mieli okazję się udać na herbatę bądź kawę. Jeżeli napijesz się herbaty i ktoś cię potem zapyta, czy rzeczywiście się napiłeś, to jeśli odpowiadasz tak, to skąd o tym wiesz? Czy dlatego, że zdefiniowałeś sobie, że w K5N po zakończeniu rozważania wychodzimy na korytarz, stoją tam termosy, biorę kubeczek. Wziąłem kubeczek? Aha, to jestem napity. Nie. O tym, że się napiłeś, poświadcza herbata albo kawa, która jest w tobie. Jeśli się napiłeś, to wiesz, że się napiłeś, nieprawdaż? Tak samo, gdy Duch Święty wkracza w twoje życie, to wiesz, że wkroczył. Apostoł Paweł pisze takie piękne słowa. Ja uważam, że one są po prostu... Dokładnie tak samo stało się i w moim życiu, w życiu wielu z nas. A brzmią tak. To jest Rzymian 8, 14, 16. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Więc kto to świadczy? Ten właśnie duch świadczy wespół z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. Ale Biblia ma więcej do powiedzenia na temat obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Wymienię jeszcze dwie rzeczy. Druga sprawa to dary Ducha Świętego. Dary Ducha Świętego dają o sobie znać w tych ludziach, którzy otrzymali Ducha Świętego, w taki sposób, że rodzi się w nich pragnienie służenia Bogu i ludziom w jakiś określony sposób. Też to przychodzi spontanicznie, że człowiek czegoś bardzo chce, albo w czymś nagle widzi wielki problem. Stąd też, gdy w K5N komuś się coś nie podoba, to bardzo lubię takie osoby, bo ktoś, komu się coś nie podoba, plus minus, zaczyna rozumieć, a co by mu się podobało. I może być tą osobą, która dobrej zmiany, zmiany w dobrym kierunku dokona. Bóg daje nam swoje dary jakby w liczbie potrzebnej nam do skutecznego spełnienia naszego powołania. A jak On nas powołuje? Jeśli Cię powoła, to też będziesz o tym wiedział. Akurat powołanie może odnosić się do różnego sposobu zaangażowania się w Królestwie Bożym. Bardziej bezpośredniego, mniej bezpośredniego, ale On pociągnie cię ku sobie. Czy żyjesz w rzeczywistości właśnie darów Ducha Świętego? Bo darów Ducha Świętego można wymienić na podstawie listów Pawła gdzieś 17. A apostoł Piotr jeszcze to najlepiej podsumowuje, mówiąc, że łaska Boża jest różnorodna w swoich przejawach i nawet liczby nie podaje. Po prostu dar Ducha Świętego to jest sposób, w jaki Duch Święty przejawia się w tobie. Trzecia rzecz to owoce Ducha. One są wymienione w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w wierszach 22 i 23. te owoce ducha to nie są nasze wysiłki. To nie jest coś, co my usilnym staraniem w sobie generujemy. To są po prostu owoce Jego obecności w nas. Czytamy, owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Prawa w sensie prawa przykazań. Czy coś takiego jest rzeczywistością Twojego życia i czy to się w każdym z nas pogłębia? Bo minął rok od zeszłej pamiątki Ducha Świętego i dzisiaj rano również przejrzałem konspekt tego, co rok temu mówiłem. Nie był to czerwiec, był to bodaj 23 maja. Czy od tego czasu widzisz w sobie w tej dziedzinie jakiś postęp? Czy też może tak jak Tymoteusz powinieneś usłyszeć te słowa, byś po prostu na nowo rozpalił w sobie dar Ducha Świętego, który został w jego przypadku udzielony mu przez apostoła Pawła, przez włożenie rąk apostoła Pawła, bo to Duch Święty rozdziela dary ducha, czyni to jak chce, nie apostoł Paweł czy inny apostoł. Natomiast Tymoteusz, gdzieś te sprawy mu się rozmyły. Mija rok. Jak jest w naszym życiu? Rozmyły się nam czy nie? Ja muszę powiedzieć, że mogą się rozmyć. Wiecie, w naszej grupie domowej rozważaliśmy dary Ducha Świętego. No i rozważaliśmy, potem przestaliśmy rozważać, bo przeszliśmy do innych tematów. Ja ciągle przyglądam się, jak te wszystkie rozważania przekują się na rzeczywistość naszego zaangażowania zgodnego z nakazem wielkiego posłannictwa. Dlatego, że Bóg daje nam swojego ducha po to, byśmy skutecznie nieśli Ewangelię na zewnątrz. On daje swoje dary Kościołowi, który idzie. Oczywiście my dziś siedzimy, to nie oznacza, że jesteśmy Kościołem siedzącym. Łatwiej się słucha siedząc niż stojąc, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli Kościół w swoim życiu, działaniach, poprzez decyzje swoich członków nie rusza do przodu, to jest Kościołem, który jest martwy. Przywilej życia w pełni jest czymś, co dotyczy wszystkich nas. Tutaj na drugiej stronie mamy ważny fragment z listu do Efezjan, z 5 rozdziału, 15 do 21 wiersza. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jako mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, ciekawe, do chrześcijan, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Dbajcie o to. I to napisał apostoł Paweł do Efezjan. Jakie to ma znaczenie, że do Efezjan? Efezjan, list do Efezjan nie był tylko listem do Efezjan. List do Efezjan był listem okulnym. To był problem wszystkich chrześcijan tamtych czasów. O tym tu czytamy. Więc myślę, że my, i to dobrze, że sobie przypominamy przynajmniej raz w roku o tym, tak oficjalnie, bo przecież nie można tego samego kazania mówić co niedzielę, ale myślmy o tym, w jaki sposób dbać o to, by Duch mógł nas stale napełniać. Apostoł Paweł tutaj sugeruje pewne rozwiązania, powiedzmy. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy. Wtedy niewiele więcej było poza Starym Testamentem i te modlitewne, najbardziej, powiedziałbym, charyzmatyczne sprawy to psalmy. Powtarzajcie sobie psalmy. My moglibyśmy powiedzieć, czytajcie Nowy Testament. Powtarzajcie sobie najważniejsze fragmenty z Nowego Testamentu. Sięgajcie do hymnów. I Gdy teraz ukaże się nasz nowe wydanie Nowego Testamentu, myśmy zadbali o to, by hymny były jakby wyłuskane treści Nowego Testamentu. Zobaczycie, ile piosenek jest w Nowym Testamencie. Iloma piosenkami posługuje się apostoł Paweł, szczególnie w liście do Tymoteusza, do młodego człowieka, który może te piosenki śpiewał, może ich treść była mu bardziej znana. Więc powtarzajcie, sięgajcie do hymnów. Sięgajcie do natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Co dalej? Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie względem siebie ulegli z szacunku dla Chrystusa. Oczywiście ciężko ten temat omówić, ale ja się tak nie martwię o to, ponieważ my mówimy o tym często. Niemniej kilka słów na temat zastosowania. Kochani, jeżeli Duch Święty w Twoim życiu jest niezbyt widoczny, to pomyśl, czy w Twoje życie nie wdarł się i nie zagnieździł się jakiś grzech. To ważne. Grzech blokuje Boże działanie w naszym życiu. Więc teraz albo postanów, że wracam do domu jeszcze dziś przed wieczorem, dokonam uporządkowania mojego życia i to, co złe z mojego życia usunę. Po prostu usunę. Odetnę. Radykalnie. Ja zachęcam do takiego radykalizmu. Jeżeli nie potrafisz sam, dobierz się z kimś, komu ufasz. I powiedz mu o swoim problemie. Powiedz, że to odcinasz. Oczywiście ta druga osoba niewiele ci może pomóc. Bóg ci może pomóc. Ale ta druga osoba może w jakiś sposób zapytać cię o to. Jak ci się udało? Jak ci poszło? Cokolwiek to jest. Wszelki grzech blokuje Boże działanie w naszym życiu. Tu przytoczyłem taki wspaniały fragment 11 rozdziału Ewangelii Marka. On jest niesamowity. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś komuś, przeciwko komuś, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Ten fragment pojawia się w kontekście wiary. Mowa jest tam o tym, że gdybyśmy mieli wiarę, moglibyśmy górom nakazywać, co mają czynić. Właśnie w tym kontekście pojawia się rzecz o przebaczeniu. Powiedział, dla grzechu nie. Radykalnie nie. Odetnij to. Chcę też powiedzieć, że jednym z powodów, dla których Bóg wstrzymuje działanie Ducha Świętego w naszym życiu, nie jest to, że ktoś tam nie zna teorii, tylko jest to, że nie odciął się od jakiegoś grzechu. I on tego może nie powiedzieć mi. Nie powiedzieć nikomu. A czasem żona się dowie, czy mąż po czasie. Ale gdzieś to tkwi. I ten człowiek ciągle nie może ruszyć do przodu. I może jakoś gdzieś ten grzech tak się już zadomowił, że on nawet już sam nie zauważa, że to. Myśli, że powinno być dobrze. Tymczasem nieraz okazuje się, że jest jakiś czy to obóz, czy spotkanie, czy coś tam dla małżeństw, jak dzisiaj dla części spośród nas, gdzie jakiś mówca uświadomi, że aha, więc jednak to w moim życiu jest grzechem i od tego muszę się odciąć. I wiem z doświadczenia, ilu ludzi potem mówi, że odciąłem się i poszło do przodu. Stałem się wolny. Bóg daje swego Ducha Świętego. Jakby prawie, że powiedziałbym w sąsiedztwie rzeczywiście szczerego opamiętania się. Szczerego opamiętania się. To opamiętanie dotyczy nie tylko grzechów, ono dotyczy również umiłowania świata. Umiłowania świata. To umiłowanie świata wyraża się w taki sposób, że my myślimy, że Bóg, gdy Mu tylko oddamy wszystko w naszym życiu, to zepsuje nam dobrą zabawę. Stąd wielu chrześcijan żyje w takim poczuciu, że jakby tak Bóg objawił swoją wolę w moim życiu, to by było źle. A naprawdę nie jestem przygotowany na to, by ją pełnić. Chciałbym żyć z dala od tej woli. Oczywiście wszelkie dobre dary, powodzenie finansowe, w małżeństwie, to tak. Ale Jego wola... Słuchajcie, myśląc tak, my ubliżamy Bogu. Bo my myślimy, że ten, który nas stworzył i kocha jak szalony, jest zdolny czynić w naszym życiu coś, co nas zniszczy. To jest głupota z naszej strony i potwarz względem Boga. To umiłowanie świeckich spraw trzyma wielu ludzi w tym, że nie mogą ruszyć do przodu za Bogiem. A zatem pojednaj się z Bogiem. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo jakby samego Boga, który przez nas kieruje do ludzi wezwania. W miejsce Chrystusa błagamy: pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I na koniec, zrób użytek z tego właśnie zaproszenia, które już tu czytałem, wypowiedziane przez Piotra. Opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie dar Ducha Świętego. Ale też Paweł mówi takie słowa tu na koniec naszego konspektu: a ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało wraz z Jego namiętnościami oraz pragnieniami. Jeżeli żyjemy w Duchu, w zgodzie z Duchem też postępujmy. Duch Boży obecny w nas nie jest obecny tam, żeby sobie po prostu tak być. W ten sposób można powiedzieć, nasze życie będzie podobne do życia Tymoteusza, o którym tu wspomniałem. Ale jeżeli my rzeczywiście zrobimy miejsce Duchowi Świętemu w naszym życiu, wtedy nie będziemy musieli długo czekać na wspaniałe Jego rezultaty. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, pragnę Ci podziękować za to, że możemy mówić o tych ważnych, zasadniczych kwestiach duchowego życia. Drogi Ojcze, też proszę Ciebie, bo to Ty jesteś tutaj całym szefem, abyś Ty teraz dotknął się serc wszystkich nas tu obecnych. Drogi Ojcze, przede wszystkim chcę Ci podziękować za Twego Ducha i za to, że On w ogóle warunkuje to, że udaje nam się cokolwiek zrobić dla Ciebie i dla siebie. Ale też proszę Ciebie, abyś Ty dotknął się nas i abyśmy byli w stanie zobaczyć, co być może spowodowało, że musimy na nowo rozpalić w sobie ten dar łaski Bożej, który został nam w jakiś sposób udzielony. Proszę, dotknij się nas. Również spraw, Panie, aby ci z nas, którzy po prostu nawet nie oczekują, że Duch Święty wkroczy w ich życie, aby zaczęli sięgać do Twego Słowa, dowiadywać się, kim Ty chcesz być w naszym życiu i aby mogli doznać całkowitej przemiany. O to Ciebie prosimy. Amen.